Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w kongresie Polska Wielki Projekt. Rozpoczęte w piątek trzydniowe spotkanie organizowane jest w Arkadach Kubickiego w Warszawie. To już 9. edycja tego wydarzenia. W tym roku przyświeca mu hasło Perspektywa. Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia przypomniał, że kongres wytycza nowe kierunki myślenia i działania. Podkreślił, że rząd w ostatnich latach starał się przestawiać zwrotnice rozwoju Polski. Premier mówił także o wzroście konkurencyjności naszej gospodarki.
Staraliśmy się przez ostatnich parę lat przestawić zwrotnicę naszego rozwoju i zmienić ją w kierunku nowoczesności i w kierunku właśnie dopasowanym do tych reguł gry przyszłości. Najbliższej dekady, dwóch, a może i dalej, mówiąc o czwartej, o piątej rewolucji przemysłowej, która coraz bardziej wchodzi w świat idei, w świat sztucznej inteligencji, robotyki, robotyzacji, mechaniki, uczenia się maszyn i wszystkich tych dziedzin, w których tak bardzo się cieszę, że polska gospodarka coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność i coraz wyraźniej przesuwamy się w górę wartości dodanej na tej drabinie światowych przewag konkurencyjnych.
Uczestnicy kongresu będą debatować do niedzieli m.in. o perspektywie rozwoju gospodarczego oraz zmianach cywilizacyjnych i politycznych w Polsce i Europie. Głównym organizatorem kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki w piątek spotkał się także w Warszawie z przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfredem Weberem. Niemiecki europoseł jest jednym z kandydatów na nowego szefa Komisji Europejskiej. W Unii Europejskiej trwają negocjacje nad obsadzeniem najważniejszych stanowisk. Tego też dotyczyła rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefem EPL-u Manfredem Weberem. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że na tym etapie negocjacji Polska nie wskaże swojego kandydata.
Na tym etapie polski rząd zabiega, aby zachować równowagę programowo-geograficzną w ramach czy to stanowisk Komisji Europejskiej, czy innych instytucji unijnych. Na tym etapie również polski rząd jeszcze nie wskaże kandydata, którego chciałby poprzeć w ramach ubiegania się o przewodniczącego Komisji Europejskiej. Stanowisko polskiego rządu będzie znane pewnie na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, chociaż to jest dopiero pierwszy etap tych obrad. Rada Europejska spotyka się 20 czerwca w Brukseli. Równolegle też są prowadzone inne spotkania w ramach rozmów bilateralnych z innymi państwami.
Wybrany ponownie na szefa frakcji EPL Manfred Weber zaapelował we wtorek o rozpoczęcie rozmów nad koalicją zapewniającą większość w Parlamencie Europejskim. Zadeklarował przy tym gotowość do kompromisu ze strony jego ugrupowania. Europejska Partia Ludowa, choć pozostaje największą frakcją w Parlamencie Europejskim, nie ma większości nawet wspólnie z drugimi pod względem liczebności, socjalistami i demokratami. To drugie ugrupowanie walczy o możliwość obsadzenia stanowiska szefa Komisji Europejskiej przez jej wiceszefa Fransa Timmermansa. Kandydatem EPL-u jest formalnie Weber. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przywracaniu połączeń autobusowych. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach. Ma to przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Na mocy ustawy utworzony zostanie Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jeszcze w tym roku samorządy, które uruchomią połączenia autobusowe, dostaną 300 milionów złotych. W kolejnych latach dofinansowanie ma sięgnąć do 800 milionów złotych. Obecnie firmy przewozowe jeżdżą tylko tam, gdzie im się opłaca, podkreśla Bogdan Rońca, europoseł PiS-u, do niedawna poseł i przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Polityk wskazuje, że podpisana przez prezydenta ustawa ma to zmienić.
Można zauważyć w Polsce, że do niektórych wiosek w ogóle nie dociera żaden transport komunikacyjny, że są powszednie dni albo sobotnie, niedzielne, gdzie starsi ludzie czy młodzież nie ma czym się dostać do szpitala, do szkoły, do kościoła na zakupy. I tą ustawą właśnie eliminujemy tę sytuację i spowodujemy, że starostowie lub wójtowie bardzo szybko ogłoszą przetargi na uruchomienie połączeń właśnie autobusowych. Pieniądze daje budżet państwa, do każdego kilometra będzie dopłata około 1 złotówka. Czyli mówiąc wprost, do tej pory było tak, że firmy, które prowadziły połączenia busowe lub autobusowe, jeździły tam, gdzie to się im opłaciło, natomiast nie jeździły tam, gdzie były kierunki deficytowe. Tą ustawą eliminujemy tę sytuację.
Podpisana przez prezydenta ustawa stanowi element tak zwanej nowej piątki PiS-u. Roman S., były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, podejrzany o strzelanie do górników kopalni Wujek, trafi do aresztu śledczego w Katowicach. Mężczyznę zatrzymano w Chorwacji i w czwartek przetransportowano do Polski. W śledztwie IPN Roman S. był poszukiwany od 2013 roku europejskim nakazem aresztowania. Władze Chorwacji zdecydowały o wydaniu go polskim organom wymiaru sprawiedliwości. S. nie mieszkał w Polsce, zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął niemieckie. Na stałe przebywał też w Niemczech. Podejrzanemu zarzuca się przestępstwa o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, stąd europejski nakaz aresztowania, mówi zastępca prokuratora generalnego i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski.
Wcześniej polska strona występowała do strony niemieckiej o wydanie podejrzanego, jednakże Niemcy odmówili nam wydania. Niemniej, ponieważ cały czas był poszukiwany w ramach europejskiego nakazu aresztowania, kiedy opuścił Niemcy i została dokonana kontrola, ujawniono, że taka osoba jest poszukiwana i w ten sposób doszło do jego zatrzymania. W dniu wczorajszym został przetransportowany drogą lotniczą z Chorwacji do Warszawy. Następnie będzie zorganizowany jego transport z Warszawy do zakładu karnego, czy też aresztu śledczego w Katowicach i tam następnie zostaną podjęte czynności procesowe i ewentualnie zaplanowane dalsze czynności z udziałem podejrzanego.
Roman S. był funkcjonariuszem plutonu specjalnego Milicji Obywatelskiej. 16 grudnia 1981 roku strzelał do protestujących w kopalni Wujek. Górnicy sprzeciwiali się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego oraz ograniczeniu praw i wolności obywatelskich przez komunistów. Pluton specjalny ZOMO wkroczył na teren zakładu i zaczął strzelać. Na miejscu zginęło 6 górników. Jeden zmarł po operacji, a 2 kolejnych na początku stycznia 1982 roku. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w intencji województwa kujawsko-pomorskiego. Wierni mogli uzyskać także odpust zupełny. Intencja Eucharystii nawiązywała do 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Przypominała też o ustanowieniu patronem województwa w 2017 roku Świętego Jana Pawła II. To dla nas ogromne zobowiązanie, by kontynuować dziedzictwo, jakie pozostawił papież Polak, podkreśla radny PiS-u w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysław Przybylski.
Pamięć i tożsamość, którą zostawił nam Jan Paweł II, wyrażać w konkretnych czynach, czyli w cywilizacji życia, dbaniu o te wartości, które promował, czyli o kulturę, o historię. I myślę, że jest to z jednej strony powód do dumy, że był na naszej ziemi, ale przede wszystkim jeszcze większe zobowiązanie, żeby te wartości, które głosił, również w Toruniu, w Bydgoszczy, we Wrocławku, bo w tych miastach był, przekazać następnemu pokoleniu, a my jako samorządowcy, żebyśmy byli wierni temu dziedzictwu, które przekazywał i które nauczał.
Ojciec Święty Jan Paweł II gościł w Toruniu 7 czerwca 1999 roku. Papieża przywitali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych. W czasie wizyty w Toruniu Jan Paweł II beatyfikował księdza Stefana Wincenta Frelichowskiego. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się obrony prac na studiach podyplomowych na kierunku logistyka. Studia te są nowością w ofercie dydaktycznej toruńskiej uczelni. Ich celem jest poszerzenie wiedzy słuchaczy oraz praktyczne przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku transportu, spedycji i logistyki. Studia trwają 2 semestry w trybie niestacjonarnym. Ich ukończenie wiąże się ze zdaniem egzaminu dyplomowego. Dziekan uczelni dr Dorota Żuchowska wskazuje, że prace studentów bazują na wiedzy eksperckiej przekazywanej podczas wykładów.
Były rozwiązaniami konkretnych problemów opartymi o analizy, pokazującymi różnego rodzaju wdrożenia, usprawnienia w procesach logistycznych, między innymi na przykładzie Poczty Polskiej S.A. Myślę, że te metody i narzędzia, które słuchacze mieli okazję poznać w czasie studiów, na pewno przydadzą się im potem w pracy zawodowej na różnych stanowiskach właśnie związanych z realizacją dostaw, gospodarką zapasami, a także w różnym obszarze operacyjnym i strategicznym.
Natomiast jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędą się obrony prac na kierunku MBA. To prestiżowe studia, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich. między innymi dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. List intencyjny o współpracy między Polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą Kultury podpisali w Rzymie wicepremier Piotr Gliński i przewodniczący Rady ksiądz kardynał Gianfranco Ravasi. Strona polska i watykańska instytucja zadeklarowały w nim m.in. współpracę w dziedzinie muzealnictwa, wspieranie wymiany specjalistów w sprawach dotyczących konserwacji i ochrony dziedzictwa czy realizowanie wspólnych projektów. Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska postanowiły też, że będą angażować się w konserwację i renowację miejsc historycznych, zabytków architektury oraz dzieł sztuki, szczególnie ważnych dla tożsamości chrześcijańskiej Polski. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ustąpiła ze stanowiska lidera rządzącej partii konserwatywnej. Na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki szefa ugrupowania pozostanie jednak do czasu wyłonienia jej następcy. Do rezygnacji z funkcji przewodniczącego partii konserwatywnej Theresa May skłoniła niemożność przeforsowania w parlamencie wynegocjowanej przez jej rząd umowy z Unią Europejską o warunkach tzw. Brexitu. Do zastąpienia May zgłosiło się jak na razie 11 kandydatów. Według planów proces wyłonienia następcy May powinien skończyć się najpóźniej w połowie lipca, a nowy szef partii przejmie także urząd premiera. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.